Dzień dobry, cześć. Zaczynamy webinar Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj naszym tematem przewodnim będzie odpowiedzialne projektowanie w praktyce. Ja nazywam się Kasia Rodek. Gościem jest Michał Bachowski, którego możecie kojarzyć na przykład z wystawą Empatia Teraz, Gdynia Design Days. Michał z wykształcenia jest ekonomistą, design managerem, uzależniony od internetu jak dużo ludzi w obecnych czasach. Ale to co ważne, Michał zajmuje się tendencjami w obszarze wzornictwa, technologii, śledzi media, jest redaktorem magazynu Noise. Dlatego też Michał będzie dzisiaj nam opowiadał i odpowiadał na pytania związane z tematem odpowiedzialne projektowanie w praktyce. Zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy, dodam, że webinar jest taką sympatyczną formułą, dzięki której możecie na czacie zadawać pytania. Będzie czas, żeby odpowiadać na te pytania, tylko najpierw zaczniemy od takich rzeczy, no może trochę podstawowych. Ułożymy kilka definicji może nawet, żeby potem przejść do konkretnych przykładów. Odpowiedzialne projektowanie w praktyce. Zacznijmy może od stereotypów, stety, niestety. Czy design cały czas jest uznawany za coś ekskluzywnego i bardzo drogiego?
Tak rzeczywiście się zdarza. I tutaj najłatwiej odpowiedzieć oczywiście, że to zależy, tak? Że to jest oczywiście mit, bo design wcale nie musi być drogi, chociaż często rzeczywiście te chociażby produkty, jakieś meble najbardziej znanych marek, takich marek kojarzących się z dobrą jakością, z taką bardzo aktualną formą, rzeczywiście te produkty są dosyć drogie. One też często mają znacznie lepszą jakość, przez co są bardziej trwałe, no i przez więcej lat można ich też teoretycznie używać. Ale oczywiście tak nie musi być. No, jest cała masa dobrze zaprojektowanych produktów, które dobrze wyglądają, są praktyczne, łatwe w obsłudze, też często długowieczne i które wcale nie mają wysokiej ceny. No, najłatwiejszym tutaj przykładem, żeby tak podać, niekoniecznie on ma te wszystkie cechy, jest wiele produktów IKEA, no, które rzeczywiście są świetnie zaprojektowane, no bo to jest bardzo duża marka, którą stać, żeby współpracować z najlepszymi projektantami. A sam produkt, dzięki temu, że to jest tak masowy produkt, wcale nie jest drogi.
Czyli design nie musi być drogi, a czy...
Absolutnie nie musi być.
Designerskie rzeczy muszą być piękne, takie do podziwiania, bo to też kolejny stereotyp, z którym się możemy spotkać, że jak coś jest designerskie, stawiamy na półce, przychodzą goście... Patrzcie.
I tutaj też ja w ogóle nie
przepadam dotykać,
za tym...
patrzeć.
Ja w ogóle nie przepadam za tym słowem designerskie, bo to jest takie trochę słowo wytrych. Chociaż sam czasem...
A czy to jest stobistyczne?
Nie powiedziałbym, że stobistyczne. No po prostu tak jest powszechnie rozumiane. Ja sam też, będąc redaktorem, pisząc, też sam je czasem w tytułach stosuję, bo wiem, że mainstreamowo dzięki temu na przykład coś się lepiej kliknie, no bo tak odbiorca... Z tym słowem to kojarzy. Natomiast to też oczywiście wszystko zależy. Są rzeczywiście produkty, których celem jest po prostu to, żeby ładnie wyglądały. I to jest na przykład taki obiekt, który ma rzeczywiście gdzieś stać i ładnie wyglądać. I wciąż są takie rzeczy. I tutaj nie ma co temu zaprzeczać. Natomiast no... Tak w ogóle projektanci dzisiaj, projektanci od lat nie projektują już tylko tak zwanych ładnych form jakichś obiektów, tak? No projektanci projektują to, jak ten produkt się użytkuje, to czy on jest praktyczny, to czy on jest wygodny, to jak jest pakowany, a przede wszystkim w ogóle już projektanci nie projektują dzisiaj tylko produktów, tylko projektują też usługi, projektują też, no to bardziej na takich bardziej rozwiniętych rynkach, ale projektują całe procesy biznesowe, jakieś nawet usługi bankowe.
Więc... Można powiedzieć, że projektują ideę?
Też, oczywiście, tak. Oczywiście, najczęściej rzeczywiście w Polsce to się często ogranicza do produktu, nie oszukujmy się, że jest inaczej, natomiast to już dawno nie jest tylko ładna forma, albo nie powinna być.
Odpowiedzialne projektowanie w praktyce to nasz temat przewodni. Ułożyliśmy, obaliliśmy kilka stereotypów, teraz trochę jeszcze tytułem wstępu, projektant... kim on jest, w sensie na ile on może sobie pozwolić, jeżeli chodzi o ten proces twórczy. Oczywiście zaraz to rozgraniczymy na różne sytuacje, ale no, projektant bierze na siebie odpowiedzialność, prawda? Więc na ile musi trzymać się wytycznych, a na ile jednak może od siebie proponować kolejne rozwiązania?
To też zależy, bo to przede wszystkim zależy od tego, czy projektant działa niezależnie, bo jest sporo wciąż działających na mniejszą skalę projektantów i wytwórców jednocześnie, którzy łączą to, że coś projektują, a potem na przykład sami to w jakiejś małej skali wytwarzają i sprzedają. I tutaj rzeczywiście wszystko lub prawie wszystko, o czym zaraz powiem, jest w rękach projektanta i tutaj od niego rzeczywiście zależy ta forma, od niego zależy no tak naprawdę wszystko, co ten obiekt może być najdziwniejszy albo najprostszy, jak tylko projektant sobie zachce. Natomiast jeżeli projektant pracuje z dużą firmą, na przykład z dużą firmą meblową, czy z dużą firmą, nie wiem, nawet wytwarzającą no, komputery, czy cokolwiek, no to tutaj już jest tak naprawdę, no, realizuje jakieś zlecenie, realizuje jakieś, pracuje na podstawie tak zwanego briefu projektowego, więc on realizuje zlecenie tej firmy. Każdy projekt taki ma jakieś ograniczenia, no, taka firma wymaga na przykład, że załóżmy ta kanapa ma kosztować potem na rynku tyle i tyle, albo ma się składać w taki, a nie inny sposób, więc on wtedy musi działać już gdzieś w tych ramach i to nie znaczy, że to są ograniczenia, które jakoś, bo tak czasem się też spotykam, że to są ograniczenia, które jakoś zabijają kreatywność. One tak naprawdę
pobudzają.
W pewnym sensie też pobudzają kreatywność, bo w tych ograniczeniach trzeba znaleźć jakieś rozwiązania, które są nowe, które są inne, które są być może bardziej praktyczne. Także ja bym, te ograniczenia moim zdaniem mogą też bardzo inspirować, ale jest też coś, co gdzieś w pierwszym pytaniu, znaczy w tym pytaniu już zajawiłaś, czyli kwestia tej odpowiedzialności, bo i tutaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tyle się mówi o ekologii, kiedy projektant też ma pewną odpowiedzialność i niezależnie od tego, czy działa sam, czy działa dla jakiejś firmy, on powinien pamiętać, no, że że ma też na przykład odpowiedzialność wobec środowiska. To, jakich materiałów na przykład używa, o czym zaraz będziemy rozmawiać, no, czy jakich materiały są od niego wymagane, a on być może zasugerować trochę lepsze, no, mogąc się potem przysłużyć w jakiś sposób dla planety, no nie? Czy nie zaśmiecić jej w taki sposób, jakby mógł.
No, mniej zaśmiecać.
Tak. Jest też odpowiedzialność wobec użytkowników, także no, to się jeszcze pojawi dzisiaj w naszej rozmowie, ale on powinien dzisiaj o tym cały czas pamiętać, że pewną odpowiedzialność ma.
Powiedzmy jeszcze kilka słów jeszcze w ramach wstępu. A propos właśnie projektantów, o tych odpowiedzialnościach, ich odpowiedzialność wobec użytkowników, tak, wobec zleceniodawcy, wobec środowiska. Czy zauważa się już jakieś grupy, wobec których projektanci no jakby wychodzą im naprzód, naprzeciw nawet tak naprawdę. Chodzi mi o to, że w XXI wieku po takim zachłyśnięciu, tak sobie myślę, projektowaniem takim no dla ogółu, czy już projektanci zauważają mniejsze grupy, dla których warto projektować takie dedykowane rzeczy?
Tak, no tak naprawdę powinni, bo To właśnie było trochę treścią wystawy Empatia Teraz, której byłem kuratorem. Tam akurat skupialiśmy się na takim bardziej różnych aspektach społecznego projektowania, ale chodziło nam na tej wystawie trochę o pokazanie tego, że zadaniem projektantów no, nie jest i nie powinno być tylko i wyłącznie no, projektowanie kolejnych, trochę bardziej wygodnych krzeseł, czy trochę bardziej zaawansowanych telefonów, że no, stoją przed nimi jednak większe wyzwania, no, związane chociażby z pewnymi grupami, które przez długi czas na przykład były wykluczone i to mówimy na przykład o niepełnosprawnych, czy osobach starszych, Dzisiaj taką ważną grupą są też na przykład uchodźcy, są ofiary jakichś katastrof naturalnych. Wiele się też mówi o tym, jak dzisiaj mieszkamy, że mieszkamy inaczej, że ten design powinien być też demokratyczny, czyli dostępny dla tak dostępny szeroko, że ludzie, którzy na przykład mają bardzo małe mieszkania, bo ich nie stać na większe, też powinni mieć produkty, które tam fajnie pasują, których się tam dobrze używa i to są też, to są między innymi takie grupy. Mhm.
Teraz jak mówiłeś, pomyślałam sobie o takiej może prostej rzeczy, może nie, bo są ludzie leworęczni i wydaje mi się, że dopiero całkiem niedawno wprowadzono dla nich dedykowane nożyczki czy długopisy,
tak,
przecież leworęczni są
od zawsze.
No, czy gitary dla leworęcznych?
Od rzeczywiście kilkunastu lat, też to zależy od kraju, od rynku, o którym mówimy, ale coraz większą zwraca się uwagę na te grupy, czy też nisze, bo to też tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, to często są dla firm, jak i dla projektantów atrakcyjne, niezagospodarowane nisze, które właśnie wymagają produktów dostosowanych do swoich potrzeb i też po prostu można na tym dobrze zarobić, jeżeli jest się osobą, która w porę wpadnie na to, że jakiś problem został nierozwiązany.
Cały czas rozmawiamy o odpowiedzialnym projektowaniu w praktyce. Michał Bachowski udziela odpowiedzi, opowiada, inspiruje nas. Przygotowaliśmy też kilka, można powiedzieć, namacalnych przykładów na to, jak projektant wykonał dobrze swoją robotę, mówiąc tak kolokwialnie. Zacznijmy od butów. Każdy z nas ma do czynienia z butami, półbutami sportowymi, tak można to nazwać. Chciałbym, żebyś opowiedział chwilę o dość niezwykłej kolaboracji, bo firma Adidas wyprodukowała, ze wsparciem oczywiście, ekologiczne obuwie, można o tym tak powiedzieć?
Tak. To jest taki dosyć rzeczywiście znany przykład. To jest Adidas i organizacja Parley, która zajmuje się oczyszczaniem oceanów i oni w 2015 roku po raz pierwszy pokazali prototyp właśnie takiego buta wyprodukowanego przy użyciu plastikowych śmieci zebranych tam gdzieś w pobliżu Malediwów. I jego cholewka w 95% była właśnie zrobiona z przetworzonego plastiku, między innymi właśnie z plastiku zrobionego z jakichś fragmentów plastikowych sieci wyłapanych w oceanie, bo to jest w ogóle, fragmenty sieci to jest rzeczywiście bardzo duży problem. Podeszwa jego też była zrobiona głównie z recyklingu i wtedy to był taki głośny projekt, ale też to był jednak tylko prototyp, o tym się dużo mówiło. Potem wyszło tam kilka tysięcy par tych butów, ale ważne, że Adidas jakby kontynuował ten projekt, że dzisiaj ta współpraca cały czas się zacieśnia, że dzisiaj już mamy naprawdę kilka linii butów właśnie robionych przy użyciu tego plastiku z oceanu. Mamy też stroje kąpielowe, mamy t-shirty, coraz więcej produktów rzeczywiście w tej tutaj kolaboracji, która po polsku może nie za dobrze cały czas się kojarzy, ale coraz więcej jest wprowadzanych, to już można je kupić w Polsce. Problem jest taki, co należy pewnie jakoś wytknąć, że te rzeczy wciąż są trochę za drogie. Dobrze by było, gdyby taka też ekologia nie była jakimś luksusem. Czasem nadal jest, ale to też jakby jakiś czas musi minąć, prawda? Te produkty muszą się stać po prostu jeszcze bardziej masowe.
A czy myślisz, że będzie taka sytuacja w Polsce, w Warszawie albo w każdym innym mieście, że będzie automat, gdzie plastikowe butelki będziemy oddawać i jednocześnie wyciągać na przykład buta albo parę, żeby to miało sens?
Myślę, że to jest, trochę utopijne. Dobrze by było, jeżeli by się stało tak, jak jest chociażby w Skandynawii, że są takie automaty w sklepach, że się oddaje te plastikowe butelki i wyskakuje taki jakby bon na zakupy w tym sklepie, że tam tyle i tyle pieniędzy można sobie odliczyć. My w Noizie się pytaliśmy już o to, co musiałoby się stać, żeby to zostało wprowadzone. Tam w Skandynawii to gdzieś rzeczywiście na szczeblu rządowym zostało ustalone, więc te podejście władz jest tutaj bardzo ważne. Natomiast to, co ty mówisz, są takie rzeczy, są takie eksperymentalne warsztaciki, to już rzeczywiście też bywa gdzieś pokazywane, no, że jest taka maszynka, rzeczywiście wrzuca się butelki, to przetwarza to na przykład na takie małe plastikowe, takie to wygląda jakby tabletki i oni potem coś tam z tego robią, ale to są raczej jakieś takie gadżety, które mają pokazywać, jak to działa, jaka może być przyszłość, przyszłość takiej ekologii niż coś, co faktycznie działa, bo oczywiście w fabrykach przy jakby dużej masie produkcji to można to robić, no ale to nie jest tak, że rzeczywiście, że ja przynoszę butelkę, a potem coś wyciągam. To raczej jest przyszłość na razie.
Ale czy nam jeszcze jako ludziom mentalnie nie dorośliśmy do tego? W sensie, tak się zastanawiam, jak musi się zmienić społeczeństwo tak bardzo ogólnie, żeby myśleć w ten sposób, żeby wszystko, co jest zużyte, używać jeszcze raz.
To jest na pewno kwestia edukacji. Tu jest w ogóle jeszcze rzeczywiście od kilku lat od tej ekologii mówi się bardzo, o tej ekologii w projektowaniu i tutaj też trzeba sobie powiedzieć, że o tym, że recycling jest świetnym rozwiązaniem, no mówiło się już dawno, ale dzisiaj zaczyna się już mówić, że może być może, przy tym poziomie zaśmiecenia, jakie dzisiaj mamy, że recycling też nie jest do końca rozwiązaniem, że my tak naprawdę powinniśmy w ogóle ograniczać. Zmienić styl życia, zmienić w ogóle materiały, niż mówić o recyklingu, bo to jest taki trochę zaklęty krąg. No my bardziej się powinniśmy może tego pozbyć i zmienić przyzwyczajenia, ale oczywiście no, to też nie da się wszystkiego wprowadzić od razu, no nie? Więc dzisiaj recycling wciąż też jest dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek nie jedynym.
Mówiliśmy o tych butach Adidasa, które są jakimś krokiem naprzód. Wspominałeś wcześniej o Ikei. Ikea też idzie tą ścieżką, żeby tworzyć produkty swoje z recyklingu, tak naprawdę, z materiałów recyklingowych. Tutaj mam na myśli konkretnie krzesło Odger, tak pięknie się nazywa. IKEA wspólnie z Form Us with Love stworzyli wygodne krzesło.
Tak. To jest w ogóle efekt takiego projektu, który trwał 3 lata bodajże i Form Us with Love to jest świetne skandynawskie studio projektowe i oni naprawdę włożyli w to masę pracy, bo to jest... To jest, znaczy, że tutaj nie będę już bardzo tłumaczył tych kwestii technologicznych, ale to jest krzesło... Z dwóch form wtryskowych zrobione bodajże i ono wygląda jakby było całością, tak jak niektóre krzesła zrobione.
Odlane.
Tak, jakby było odlane, jak niektóre krzesła, które widzimy z plastiku, ono tam w jednym elemencie, w jednym momencie się składa, żeby było je łatwiej transportować, ale no co tutaj jest najważniejsze było, żeby właśnie stworzyć taki produkt, który jest właściwie w całości zrobiony z recyklingu, bo tutaj mamy 30% to jest drewno z recyklingu, taki kompozyt zrobiony z trocin, zmieszany właśnie z plastikiem z recyklingu. W związku z czym rzeczywiście jak się dotknie tego krzesła, to trochę nie wiadomo, co to za materiał, bo to jest trochę tworzywo sztuczne, trochę ma taki kolor i trochę fakturę drewna, więc to jest rzeczywiście ciekawy materiał. Jest to dosyć tani produkt, no dużo tańszy od produktów, tego typu, które były wcześniej dostępne na rynku. No i ważne, że to też nie jest sam ten recycling. No, tu jest dużo tych wartości IKEA, które IKEA zawsze stara się w swoich produktach też dla własnego zysku.
Wizerunku,
ale wsadzać, no, czyli na przykład to, że on jest składany, w związku z czym no, nie transportuje się tak zwanego powietrza, no bo większy wolumen tego produktu można transportować na raz. No i bardzo łatwo je też samemu złożyć w domu, też został wymyślony taki sprytny system, nawet nie chodzi, właśnie tutaj nie jest ten imbusik metalowy, który jest w większości produktów, tylko to jest taki system na klik, gdzie te dwie części się tak w łatwy sposób szybko składa.
To, o czym mówimy, jeżeli trudno Wam sobie wyobrazić, można obejrzeć, bo jest filmik, który obrazuje, jak powstał pomysł, z czego jest zrobione, jak ten klik klikach, więc to można sobie obejrzeć.
Więc tam otwórzcie sobie w drugim oknie może.
Albo i... później.
Albo później, najlepiej później.
Cały czas oczywiście czekamy na pytania. Za chwilę na nie będziemy odpowiadać, już kilka się pojawiło, więc za moment. To, o czym mówiliśmy, to o właśnie krześle i tak naprawdę wcześniej mówiliśmy o nie tak bliskich nam ideach, jak teraz, bo to, o czym teraz będziemy mówili, za to odpowiedzialni są Polacy. Bliscy sercu, bo Polacy, więc wiadomo. Zacznijmy właśnie temat designu dla seniorów. Trochę o tym powiedziałeś kilka minut temu, że no już nie jest tak, że masowo się projektuje, tylko myśli się o tych grupach. Jedną z grup, które chyba wcześniej były zaniedbane, są właśnie seniorzy. Trzeba też wziąć pod uwagę, jak człowiek, jak ciało człowieka zmienia się w starszym wieku. Nieraz są trudności z poruszaniem, nieraz są trudności ze wzrokiem, z refleksem. Nowe technologie dla starszych ludzi, no wiadomo, że nie są tak przyswajalne jak dla młodych ludzi. Więc to jest kolejna grupa, której można pomóc żyć.
Tak.
Tak naprawdę. Zacznijmy właśnie od
Czy ja może jeszcze powiem troszeczkę tytułem wstępu, bo to musimy też pamiętać, że to jest dzisiaj bardzo duża grupa w związku ze starzeniem się tych coraz bardziej zaawansowanych społeczeństw, szczególnie tak zwanych zachodnich, bogatszych społeczeństw. Tam rzeczywiście te osoby starsze niedługo, no może nie będą większością, ale pamiętajmy też, że to się dzieje dlatego, że to już nie jest nisza. To jest dzisiaj ta grupa seniorów, to jest bardzo, bardzo atrakcyjny rynek. I
wydłuża się też życie, w sensie długość życia.
Wydłuża się długość życia, ale pytanie właśnie, czy to życie będzie atrakcyjne, czy ono będzie gdzieś tam, czy te osoby gdzieś będą żyły z boku społeczeństwa. No i właśnie projektowanie może to trochę zmienić. Niestety przez lata w ogóle było tak i to jest w ogóle super temat, bo przez lata to trochę wyglądało tak, że te rzeczy dla osób starszych, nawet jeżeli działały, to one miały taki strasznie, i nadal tak często jest, taki strasznie szpitalny design, no nie? Że one wyglądały tak topornie, no wyglądały jak wyjęte po prostu żywcem z sali operacyjnej, ze szpitala, i nawet jeżeli pomagały, to tak naprawdę stygmatyzowały te osoby starsze.
Źle się kojarzyły pewnie tak naprawdę.
Tak, źle się kojarzyły, te osoby się ich wstydziły. No trochę niefajnie wyjść na ulicę w jakimś fajnym płaszczu na przykład, jeżeli taka osoba go posiada, i z kulą, która wygląda no właśnie jak wyciągnięta ze szpitala. No i takie przykłady można by było mnożyć. I właśnie przez lata było tak, że trochę, że projektanci bardziej się kierowali w stronę tego, co jest no, związane z kultem młodości, tego, co jest, no tak, no, można z angielska powiedzieć, tego, co jest cool, no nie? Natomiast na szczęście to się trochę zmienia, no bo tak jak mówię, no producenci też tego chcą, bo to jest coraz bardziej atrakcyjny rynek, ale też projektanci, no tak jak mówiliśmy wcześniej, czują coraz większą odpowiedzialność. I tutaj super jest właśnie przejść do projektu Dom, który
tak
wspomniałaś.
Michał nam przygotował i za chwilę opowie. Ja jak zerknęłam i zaczęłam się wczytywać w to, co się wydarzyło, to rozczuliłam się trochę, mówiąc szczerze, bo niby proste rzeczy. Wszyscy mamy rodziców, dziadków i może się nie zastanawiamy, jak im się żyje. Na szczęście są ludzie, którzy się nad tym pochylili, bo w projekcie Dom chodziło o zaprojektowanie przestrzeni domowej osób starszych. Marta Morawska-Omalecka zajęła się właśnie tym tematem razem z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych EU i z firmą Sanofi i ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich. Przepraszam, tak wymieniam, ale to jest ważne,
ale to wszystko jest ważne.
No. Tak, że kilka ludzi się skrzyknęło, kilka instytucji się skrzyknęło w takim podstawowym temacie. Nieraz widzimy zdjęcia, że starsza pani w jakiejś podomce na trzecim piętrze no nie może wyjść z pieskiem, no bo nie może pokonać schodów na przykład. A nie mówiąc już o tym, że nie może przejść z kuchni do salonu, no bo to jej zajmuje jakiś czas, nie jest w pełni sprawna. Projekt Dom polegał na urządzeniu na nowo?
Nie, nie to może nie urządzeniu na nowo. To jest w ogóle super projekt też z tego względu, że on pokazuje, że właściwie pojedynczy projektant, jeżeli czuje taką potrzebę, bo też nie każdy musi ją czuć. No nie? Nie wmawiajmy, że każdy musi teraz ratować świat, ale jeżeli czuje...
Ktoś ma misję.
To może to zmienić. Nie tylko we współpracy właśnie z dużymi firmami, ale też takimi małymi działaniami. I Marta razem z tymi fundacjami po prostu pomagali osobom starszym, postanowili pomóc osobom starszym, tak dla przykładu, zobaczcie w ogóle jak taki proces wygląda, które są samotne i które nie mają w swoich domach, no nie mogą liczyć na pomoc tak zwanych złotych rączek. I te osoby często mają gdzieś, nie wiem, po 80 i często żyją w mieszkaniach urządzonych tak samo, jak one były jeszcze urządzone, nie wiem, w latach 70, w latach 80. I nie ma tam żadnych istotnych dla nich ułatwień. I tutaj Marta właśnie razem z badaczem kulturowym opracowała taki cały system rozmawiania z tymi ludźmi, pytania ich o różne problemy. Były prowadzone właśnie z trójką takich osób starszych rozmowy i na podstawie tych rozmów zostały takie proste, tak zwane też z angielska haki w ich domach wprowadzone, które po prostu jakimiś tanimi sposobami można było zmienić na to, a to wysokość blatów, a to, że gdzieś przy ścianie w kuchni na przykład jest ustawiona taka poręcz, że takiej osobie jest się łatwiej po domu poruszać, że coś wyjeżdża na kółeczkach, taka coś, forma jakiegoś barku, że zupełnie inaczej są na przykład rozmieszczone leki, że nie są gdzieś
wysoko niedostępnie,
bo taka osoba na przykład z przyzwyczajenia tak zawsze było i tak jest, a tutaj może przyjść ktoś z zewnątrz i powiedzieć, nie, no to powinno być tutaj jest znacznie lepsze miejsce i kilka takich właśnie zawsze prostych ułatwień, dostosowanych dokładnie do potrzeb tych ludzi, z którymi Marta rozmawiała, no było wprowadzanych. Czy jakaś taka prosta półeczka przy lodówce, no naprawdę proste, ale bardzo fajne rozwiązania, które myślę, że świetnie działały.
Ja spotkałam się z takim rozwiązaniem w podobnej sytuacji. Starsza osoba miała wannę, a była na tyle już niesprawna, jeżeli chodzi o chodzenie, że nie mogła z niej korzystać.
Tak, bo nie mogła z niej pewnie wyjść.
Nie mogła wejść, bała się, że się poślizgnie. I znajomy wyciął po prostu w wannie takie wejście. Zostało wyłożone gumką taką antypoślizgową i starsza osoba mogła sama bez skrępowania się, bez proszenia o pomoc, no umyć się, co jest jakimś podstawową rzeczą. Więc nieraz małe pomysły wystarczą, żeby polepszyć jakość życia. Szczególnie jak mówimy o osobach starszych. I to też nie jest jedyny przykład takiego...
Nie jedyny polski przykład
takiej działalności. Bo kolejna rzecz, o której będziemy mówić, to u siebie mimo wieku. Pierwsze wzorcowe mieszkanie seniora w Polsce. Za to odpowiedzialni są Agnieszka Cieśla i Jan Cieśla. Ja kojarzyłam te postaci z drewnem przede wszystkim. Okazuje się, że robią o wiele, wiele więcej. O co chodzi?
Tak, no tutaj to już był taki projekt, tak moim zdaniem, trochę zorientowany, znaczy nie, może nie trochę zorientowany na przyszłość, może oni po prostu zauważyli de facto to samo co Marta, tylko podeszli do tego z troszeczkę innej strony, bo zauważyli, że mieszkania seniorów często są niedostosowane do ich potrzeb, że mieszkań w ogóle nie projektuje się, że deweloperzy nie projektują, nie urządzają mieszkań z myślą o seniorach i oni postanowili takie wzorcowe mieszkanie stworzyć. Zrobili to we współpracy bodajże z 17 firmami. Tam pewnie też był właśnie jakiś deweloper i takie mieszkanie w ogóle powstało. Można je było oglądać i tam wszystko, całe wyposażenie było dostosowane do potrzeb seniorów, czyli właśnie a to wysokość blatów, a to korzystanie z łazienki. Był też taki fotel właśnie przy stole jadalnym był taki fotel odsuwany na kółeczkach, żeby łatwiej się na nim siadało, łatwiej się z niego korzystało, więc tam była cała masa takich mniej, bardziej zaawansowanych ułatwień dla seniorów rzeczywiście wprowadzona. I to jest też ważne, że to jest takie wzorcowe mieszkanie, że te firmy, które uczestniczyły w tym projekcie, mogą mieć to w pewien sposób już w swojej ofercie, mają już jakoś tak przeanalizowaną taką sytuację właśnie, jak urządzać, jakie te zostały tam przeprowadzone całe badania, bo też Agnieszka i Jan Cieślak, prawda? Pracują, są związani z uczelnią, więc mają też takie zaplecze właśnie badawcze i mogli to zbadać, jakie te rozwiązania powinny być wprowadzone.
Mówiliśmy tutaj o dwóch polskich przykładach. Czy Polska idzie w takim kierunku właśnie? Czy to jest tak, że te dwa przykłady, które zestawiłeś, to są jedne z wielu, czy są po prostu dwa przykłady, jak Polacy się pochylają w stronę starszych ludzi? Czy to jest taka tendencja? Jak myślisz?
Powiedziałbym, że no, na pewno na tak zwanym Zachodzie jest więcej takich przykładów oczywiście, bo tam też często są jeszcze większe problemy być może ze starzeniem się społeczeństwa. Znaczy problemy, też nie chodzi o to, żeby to traktować jako problem, ale może to trwa już dłużej po prostu. To na pewno nie są w Polsce osamotnione przykłady, ale nie są one, jak wiemy, jak często obserwujemy osoby starsze, często mamy też przecież je w rodzinie, to wiemy, że takich rozwiązań bardzo dużo nie ma. Zresztą tak jak mówiłem w ogóle zaczynając ten wątek, myślę, że w każdym większym mieście jest taki właśnie sklep z produktami dla osób starszych właśnie z takim, i wystarczy zajrzeć sobie na witryny, naprawdę to wygląda
jest medyczny
jak,
często.
Tak, sklep medyczny właśnie dla osób starszych i to wygląda jak rzeczy ze szpitala, nie? A to nie powinno tak wyglądać.
Musimy pamiętać, że to jest też mentalnie trudny moment w życiu, bo po wielu latach sprawności trzeba się przyznać do niesprawności, do poprosić o pomoc, co może być trudne.
Ale właśnie design może pomagać w tym, żeby nie zawsze i nie we wszystkim prosić o pomoc. Właśnie te produkty czy te usługi mogą tym osobom pomagać być samodzielnymi, bo przecież też wielkim problemem starzenia się w społeczeństwie jest kwestia samotności. To, że jednak te dzieci dzisiaj często zmieniają miasta, my się często przeprowadzamy, zmieniamy kraje, miasta i te osoby zostają same. W Wielkiej Brytanii, głównie podług osób starszych, właśnie nawet jest w rządzie specjalna, to może nie jest minister, tak się mówiło w mediach, ale jest osoba, taki rzecznik odpowiedzialny właśnie za problem samotności i to będzie też coraz większy problem. Tu już bardziej wchodzimy właśnie w sferę projektowania usług rozwiązujących ten problem.
Jeden wątek jeszcze mi się nasunął a propos tego tematu, tego o czym mówiliśmy. Rozdanie Oscarów, jedna z aktorek, przepraszam, że tak przeskoczyłam.
Nie oglądałem.
Ale to, co ważne w tym naszym kontekście, jedna z aktorek jakiś czas temu publicznie przyznała się, że choruje na stwardnienie rozsiane. Na Oscary przyszła z zaprojektowaną laską i powiedziała, że to, że ma ładną laskę, pomogło jej w ogóle wyjść.
Tak, przyjść na te Oscary, gdzie wszystko jest glamour, gdzie wszystko jest kryształowe, diamentowe i najdroższe. I tam się nie można pokazać właśnie z taką zwykłą kulą. Na szczęście mówię, coraz więcej jest takich, które naprawdę... To samo się dzieje na przykład z protezami, które też często dzisiaj jest taka artystka, performerka, która właśnie też, Wiktoria Modesta, która też zdarzyło się tak, że nie ma jednej nogi i ona właśnie te protezy wykorzystuje. Ona ma takie protezy, które w ogóle są jakimś takim, są formą mody, właśnie, że czasem...
Dziełem sztuki?
W pewnym sensie właśnie dziełem sztuki, albo jakimś takim kwestią jakiegoś performance'u, że one, a to są z kryształów, a to jest...
Bijuterią
może biżuteria to jest najlepsze słowo, że ona właśnie je zmienia w zależności od potrzeb, od sytuacji, ma taką na pewno też protezę z takim, która wygląda jak taki czarny kolec, bo na przykład pasuje jej to do jakiejś stylizacji, współpracuje z różnymi firmami i ma masę różnych tych protez, ale ona je traktuje jako coś, co ją wyróżnia wręcz.
Trochę mam wrażenie, że weszliśmy w taką strefę odpowiedzialności projektanta, jeżeli chodzi o społeczeństwo i to były super przykłady. A kolejny, myślę, że jest też bardzo dobry, bo będziemy teraz mówić o śpiworze dla bezdomnych. To się nazywa shelter suit. Powiedz, o co chodzi, bezdomność też jest zjawiskiem, które dotyka czy większych miast, czy w ogóle bardzo dużo ludzi może w pewnym momencie znaleźć się w sytuacji beznowności, czy długotrwałej, czy krótkotrwałej. Jak projektanci podeszli do właśnie tego śpiwora dla bezdomnych?
To jest połączenie kurtki i śpiwora właściwie. To jest w ogóle, to jest projekt, do którego mam jakiś tam osobisty stosunek, bo on był pokazywany właśnie na wystawie Empatia Teraz. I z tym projektem wiąże się taka dosyć, dosyć wzruszająca historia, bo Bas Timmer, to jest projektant, twórca tego projektu, to jest Holender. Długo był projektantem mody, nadal jest tak naprawdę, jest projektantem mody, takich ładnych, dosyć drogich bluz, swetrów, ale w pewnym momencie kiedyś dowiedział się, że ojciec jego kolegi, który przez jakieś koleje życia wylądował na ulicy, stał się bezdomnym i jednej zimy właśnie w wyniku wyziębienia organizmu zamarzł. I to go tak uderzyło, że postanowił coś z tym zrobić w ramach tego, co umie, tego, co potrafi zrobić. No i tak powstał właśnie shelter suit, czyli taki kurtka, do której bardzo ciepła kurtka odporna na wiatr, odporna na wilgotność, do której właśnie można doczepić śpiwór, który przez cały dzień można sobie nosić w plecaku. To wszystko można nosić w ogóle w takim plecaku na w dzień, a w nocy, czy jak jest bardzo zimno, można właśnie doczepić do niej śpiwór i spędzić mimo wszystko tą noc na ulicy, ale przeżyć. I bardzo ważne jest też to, że on na pewno dzięki jakiemuś dofinansowaniu, ale to nie jest tylko jakiś koncept młodego projektanta, który był pokazywany na jednorazowy, który był pokazywany na jakichś różnych wystawach, ale on do tego postawił całe przedsiębiorstwo społeczne. Przedsiębiorstwo, w którym właśnie pracują. Te kurtki szyją. Byli bezdomni, też uchodźcy, którzy właśnie trafiają do Holandii, to jest być może ich pierwsza praca, oni też tam się uczą szyć, uczą się, jak się pracuje z materiałem, i dostają za to, po prostu mają uczciwe umowy, mają za to wynagrodzenie.
To jest bardzo ważne, żeby
na przykład wyjść z tej bezdomności.
Tak, pracować.
Cała firma funkcjonuje dzięki datkom różnych większych firm. Powstała też wersja tej kurtki dla uchodźców, właściwie dla dzieci uchodźców. W pewnym momencie na wyspie Lesbos te kurtki były rozdawane właśnie na całą tą podróż, albo tułaczkę, może lepiej powiedzieć, małym uchodźcom. To jest na pewno bardzo, bardzo w tym projekcie ważne, że to nie jest tylko... wiem, co chciałem powiedzieć, że do dzisiaj na pewno, nie znam dokładnych liczb na teraz, ale na pewno ponad 3000 takich kurtek już zostało rozdystrybuowanych i oczywiście, że gdzieś byłem ostatnio na jakiejś dyskusji i ktoś mi zarzucił, że to nadal nie jest systemowe rozwiązanie, że ci bezdomni nadal są bezdomni, znaczy ci, co otrzymują te kurtki. No tak, ale projektant chciał pomóc i w ramach swoich możliwości pomógł. On nie może stworzyć systemowych, rządowych rozwiązań, które rozwiążą problem bezdomności.
Nie może wziąć wszystkich do domu.
Tak, oczywiście. Natomiast zrobił, co mógł zrobić. Ważne, że to działa też jako że to ma też głębszą formę tego przedsiębiorstwa społecznego i dlatego ten produkt właśnie, to rozwiązanie całe na wystawie chciałem pokazać.
Teraz przykład człowieka, niezwykłego człowieka. Tutaj sobie już mówiliśmy, że to jest naprawdę faworyt, jeżeli chodzi o projektowanie. Człowiek, który w pewnym momencie zajął się tekturą, papierem, tak go można nazwać?
To jest Shigeru Ban, on jest w ogóle takim guru zaangażowanej architektury, czy architektury społecznie odpowiedzialnej, bo on jeszcze w latach 80., jak właśnie skończył architekturę, to powiedział sobie, że jak zaczął pracować, że był jakiś zawiedziony tym zawodem, bo a to projektował głównie dla bogatych jakieś wille, a to musiał projektować jakieś biurowce i powiedział sobie, że nie chce robić tylko tego, że on nie chciał robić tylko takich rzeczy. I wtedy właśnie zainteresował się architekturą tymczasową, architekturą społeczną i papierem właśnie, tekturą. On zaczął tworzyć takie schronienia, domki. Zaczął po prostu tworzyć, projektować dla ofiar katastrof naturalnych, jakichś tajfunów, gdzie często po prostu jest taka sytuacja, że jakieś trzęsienie ziemi czy tajfun zrównuje całą wioskę czy jakieś miasteczko z ziemią. To nie jest tak, że na szczęście to nie jest tak, że takie sytuacje zabijają wszystkich ludzi, ale pozbawiają ich dachu nad głową na dłuższy czas i tego nie da się od razu naprawić. I tutaj właśnie wtedy wchodzi architektura tymczasowa i on tworzył z tektury różne, na przestrzeni lat naprawdę bardzo duże, różne schronienia, ale między innymi takie domki, bardzo tanie domki z tektury odporne na wilgoć, odporne na deszcz, ale w których przez jakiś czas, ważne, bo to jest bardzo ważne, że one tworzy z takich specjalnych tekturowych tub. Są tekturowe tuby, no, które są wypełniane jakimś materiałem, zabezpieczane też środkami chemicznymi w taki sposób, żeby były trwałe.
To nie jest tektura taka z pudełek.
Tak. To są specjalne takie tekturowe właśnie tuby, no, z których można formować schronienie, uformować taki domek. I tam przez jakiś czas kilkuosobowa rodzina w takim domku może mieszkać. Bardzo też ważne jest to, że to jest tymczasowe, bo to nie jest przypadkowe, że to jest tymczasowe, bo rządy, szczególnie w biedniejszych krajach, no, czy jakieś władze regionalne, no, mogłyby sobie pomyśleć, było to trzęsienie ziemi, tutaj zbudowali im te domki, super, radzą sobie, fajnie jest, niech mieszkają w nich całe życie, bo przecież my nie mamy pieniędzy, środków, żeby je odbudować, żeby tutaj zapewnić, ale to jest
jak
właśnie...
Jak mają dach nad głową, to...
Tak, jak mają dach nad głową, to może wystarczy, no nie? Co wpędziłoby tych ludzi do jakieś slumsy. A tu chodzi o to, żeby to była sytuacja tymczasowa, no tylko do czasu, aż nie da się takiego normalnej architektury odbudować. Inna rzecz, i to jest Paper Partition System, to jest taki projekt Szygerubana związany właśnie między innymi, on był pokazywany też na wystawie Empatia Teraz i on jest związany właśnie odpowiedzią między innymi na problemy uchodźców, ale też ofiar katastrof naturalnych, bo znowu, kiedy ludzie w takich sytuacjach nie mają gdzie mieszkać, kiedy na przykład w Berlinie gromadziło się w pewnym momencie dużo uchodźców, to umieszczano ich w jakichś wielkich hangarach, wielkich salach gimnastycznych, to generalnie umieszczano ich wszystkich pod jednym dachem, powiem tak kolokwialnie, na kupie. Ludzi po jakichś takich traumach związanych z tułaczką, czy po traumach związanych z jakąś katastrofą naturalną, to jest po prostu kolejna trauma, bo oni nie mają tam żadnej prywatności. Oni często chcieliby gdzieś, przebrać się, porozmawiać w ciszy, ustalić coś z rodziną, a nie mają takiej możliwości. On właśnie z takich tekturowych tub, bardzo proste rozwiązanie. Cztery tekturowe, znaczy może nie cztery, pewnie razem osiem tekturowych tub, po prostu wetkniętych w siebie, tworzyło takie schronienie w rozmiarach 2x2, które obwieszało się po prostu jakimiś kocami, jakimiś zasłonami i to już ludziom dawało jakąś strefę prywatności.
Na miastkę domu.
Tak, na miastkę. Oczywiście krótkotrwałą, ale była to forma, która w bardzo tani i szybki sposób ułatwiała im poradzenie sobie w tej sytuacji.
W tym momencie możemy przejść do pytań z czatu. Jeżeli coś Wam się jeszcze nasunęło, to warto do nas na czacie napisać. Ja tutaj rozszerzę trochę pytanie Eweliny, która poprosiła, żebyś rozwinął projektowanie odpowiedzialne społecznie. Ja może do tego pytania dorzucę trochę w wątku społecznym projektowanie dla przestrzeni miejskich, przestrzeni wspólnych. Czy to na naszym polskim przykładzie rozwija się? Czy to jest tak, że projektanci myślą o tym na przykład, żeby w parku można było miło spędzić czas, czy tylko park na przykład ma wyglądać właśnie i być zielony?
Czy to jest, tutaj to akurat jest, jeżeli mówimy o tym wycinku projektowania odpowiedzialnego społecznie, którym jest właśnie wycinek tego projektowania przestrzeni wspólnych, no to tutaj wiele zależy od władz lokalnych i od tego, czy oni chcą i w ogóle wiedzą, że powinni zatrudnić dobrego architekta czy dobrego projektanta i że też powinni od niego takich rozwiązań wymagać, tak, żeby tam ludzie mieli gdzie siedzieć, żeby była jakaś zieleń, żeby były właśnie być może jakieś rozwiązania dla osób starszych czy dla dzieci. Tutaj to jest kwestia władz. No często niestety nie wygląda to najlepiej, ale no na pewno się to też zmienia. No mamy takie przykłady w Polsce, chociażby w Kielcach kilka lat temu Instytut Designu w Kielcach właśnie na rynku zrobił taką przestrzeń wspólną, gdzie właśnie ludzie mogli sobie siedzieć na różnych wysokościach, a to jakieś trochę coś jak hamaki, no taka cała przestrzeń trochę animująca tą społeczność. Oczywiście projektanci pojedynczo też coś mogą zrobić, jeżeli chcą. To są znacznie mniejsze rozwiązania, ale też takie interwencje na przykład na jakichś podwórkach kamienic były prowadzone. To wiem, że we Wrocławiu był, nie pamiętam teraz nazwy, ale był...
Iza Rutkowska, podwórko wszystkich mieszkańców?
Być może, ale było takie fajne rozwiązanie właśnie, gdzie się robiło takie no, coś, co animowało sąsiadów, żeby się poznawali, żeby jakoś wychodzili do siebie, spędzali wspólnie czas, więc coś takiego też można robić. Na generalnie projektowanie odpowiedzialne społecznie, no to jest bardzo, czy projektowanie, jak my to na wystawie nazywaliśmy sobie projektowanie empatyczne, no to jest bardzo szeroki temat. No i tutaj my to wszystko dzisiaj omawialiśmy podczas tej rozmowy. To może być właśnie projektowanie z myślą o osobach starszych. Generalnie to chyba, czy projektowanie z myślą o ekologii, o środowisku. No i można by takich grup, czy z myślą o uchodźcach, czy z myślą o ofiarach katastrof naturalnych, o bezdomnych, no jak właśnie mieliśmy na wystawie, ale takich grup mogłoby być znacznie, znacznie więcej. Generalnie jest to po prostu projektowanie z uwzględnieniem potrzeb jakichś grup, które być może wcześniej były wykluczone, które być może wcześniej nie miały dostępu do jakichś produktów, usług czy rozwiązań, a projektant właśnie stara się go ułatwić. No albo jest ta strona właśnie środowiskowa, gdzie projektant stara się zmniejszyć swój czy w ogóle przemysłu wpływ na środowisko.
A propos właśnie odpowiedzialności wobec środowiska, padło pytanie, czy materiały, które jeszcze raz przerabiamy, które jeszcze raz używamy, w tym procesie znowu nie tworzymy no, kolejnych śmieci.
Tak się zaczyna dzisiaj mówić. Znaczy tak się zaczyna się dzisiaj mówić, że na pewno to, co teraz możemy robić, to recycling jest cały czas jakimś rozwiązaniem. Są szkoły, które mówią, że tak. Natomiast w dłuższym okresie, no on... My już, jakby nasza planeta często jest tak zaśmiecona, że jeżeli będziemy robić tylko recycling, a nie starać się tych rzeczy jakoś pozbyć i po prostu nie wytwarzać nowych, kolejnych, to się stworzy taki obieg zamknięty, ten plastik znowu gdzieś tam będzie się rozpadał, być może znowu będzie trafiał do oceanów i my będziemy musieli go zbierać, to nie do końca jest rozwiązanie, po prostu recycling nie może być jedynym rozwiązaniem. No tak naprawdę rozwiązaniem... Wczoraj też uczestniczyłem w takiej dyskusji w Muzeum Śląskim z Marcinem Szczeliną, twórcą wystawy Let's Talk About Garbage, który mówił, że bardzo dużą kwestią jest tutaj też zmiana przyzwyczajeń nas, klientów, konsumentów, rezygnacja być może z takich rzeczy jak Black Friday, które napędzają taką jakąś hiperkonsumpcję, no, które właśnie sprawiają, że jest tyle tych rzeczy się kupuje i no, my powinniśmy wiedzieć, że może to nie jest najlepszy sposób.
Z ubraniami więc... podobno jest tak, że 7 razy się je nakłada, a potem się je wyrzuca.
Tak, więc... Więc sam recycling nie wystarczy, dużo my też musimy, samo projektowanie społecznie odpowiedzialne nie wystarczy, dużo my też w sobie musimy zmieniać, no dużo jakichś rozwiązań systemowych musi być też wprowadzanych, bo to jest też bardzo ważne, no, że na przykład władze Unii Europejskiej niedawno zakazały użytkowania tych w perspektywie czasu mają być w ogóle wyprowadzone z użytku jednorazowe te reklamówki, jednorazowe a to słomki, a to sztućce, a to talerzyki, więc zrobione z jednorazowego plastiku, więc takie rzeczy też są na pewno bardzo ważne.
Może zakończmy pozytywną myślą, no bo idziemy w dobrą stronę.
Na pewno.
Tak naprawdę.
Tak, na pewno idziemy w dobrą stronę. To, że to dzisiaj wszystko się stało takie modne, to właśnie też wczoraj o tym rozmawialiśmy, że to, że to dzisiaj jest moda i że niektórzy, którzy od dawna są eko i trochę się oburzają, że to jest dzisiaj takie fasadowe i że to jest tylko moda i że ktoś tam tylko słomki, ale cały czas kupuje niezdrowe dżinsy, znaczy nieekologiczne dżinsy. Ale to, że to jest dzisiaj modą, to koniec końców jest moim zdaniem dobre, bo to się pewnie będzie pogłębiać. To sprawia, że jakby społeczeństwo no, daje coraz większy nacisk i na wielkie korporacje, i na władze, no a jeżeli one będą, to zmiany, które no, konsumenci być może wymogą na nich, a oni wprowadzą, no tak naprawdę coś zmienią. Więc na pewno jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bardzo dużo, ale to, że w końcu się o tym tyle mówi, głównie od tego roku, no to jest na pewno jakiś dobry znak, no byle to tylko nie była chwilowa moda, byle to się pogłębiało.
Michał Bachowski, rozmawialiśmy o odpowiedzialnym projektowaniu w praktyce. To wszystko w ramach webinaru Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Kasia Rodek. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.